Arsenał Kultury.
Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Gorgolewska, za konsoletą Łukasz Kurzawski. Witamy Państwa w Arsenale Kultury, ale witamy przede wszystkim Mirosławę Sikorską, teatrologa, historyka sztuki, ale przede wszystkim bohatera, któremu poświęciła książkę, ale o tym będziemy rozmawiać za chwileczkę. Dobry wieczór.
No witam serdecznie, to miłe spotkanie.
To miłe
zwłaszcza
spotkanie.
Poświęcone, no ważnemu człowiekowi, o którym nikt nie wie tak naprawdę.
Zostawiłam pani Mirosławie tę zagadkę, kto dzisiaj będzie bohaterem naszego spotkania. Florentyn Trawiński, ale zbawca Luwru. Jak to się w ogóle zaczęło i co wiemy o Florentynie Trawińskim? Bo wydaje się, że to, co gdzieś tam krążyło do tej pory, co możemy gdzieś wyczytać w Wikipedii, bo to jest taki najprostszy sposób szukania informacji. To jest zupełnie nieprawdopodobna historia. Ten zbawca Luwru w podtytule nie jest bez przyczyny, bo ponoć Florentyn Trawiński uratował Luwr. Więc zacznijmy od tego mitu.
Znaczy, zadała mi pani, znaczy początek pytania, czy brzmiał, jak to się stało, że w ogóle trafiłam na ten temat, tak? Więc wszyscy mi zawsze mówili, że jestem dobrą matką, ja mam córkę. Okazuje się, że wcale nie jestem dobrą matką, ponieważ ja swojego czasu, w młodości dość dużo czasu spędziłam we Francji i zawsze obiecywałam mojej córce, że ja ją tam zawiozę. I raz nie było pieniędzy, raz nie było czasu. Ale jak już udało nam się, kiedy dostała się na studia, to już nie było, że boli, jeszcze na medycynę, moja córka. Ciężka sprawa, nie? Skąd takie zainteresowania? Nagle wychowana przez matkę o zupełnie innych zawodach, zainteresowaniach, a jeszcze przez samych wujków artystów.
I jak to się stało, że trafiła pani na tego Florentyna Trawińskiego?
Znaczy, no po prostu tak starałam się po tym Paryżu. Nie tak, jak ja zawsze tam jadę, więc galerie, bo to wiadomo, historyk sztuki, więc chcę zobaczyć, co tam się dzieje, co się dzieje w galeriach, jak to wygląda, ale chciałam jej pokazać Paryż z innej strony. Czyli ze strony takiej, ile jest tam jednak pamiątek polskich. Bo jakby na to nie spojrzeć, czy powstanie listopadowe, styczniowe, prawda, to jednak ta Francja zawsze nam była jakoś pomocna. Taki kraj, który nam zawsze pomagał. No i trafiłam z nią do domu kombatanta polskiego i tam natrafiłam właśnie na tą tablicę. No i nie ukrywam, że byłam zszokowana, bo tak mi się wydawało, że kończyłam tak zacny uniwersytet, którym jest Uniwersytet Jagielloński. I to jeszcze wyszłam spod ręki profesora Żygulskiego, czyli w ogóle znawcy rodziny Czartoryskich, czyli już powinno wiedzieć wszystko, bo tam, a tu się okazuje, że nie wiem nic.
Co to była za tablica?
No właśnie powiedziano, że to Polak zbawił Luwr, że wynosił jakieś beczki z wodą i beczki z naftą w czasie komuny paryskiej. No bo tak naprawdę, gdyby to na to spojrzeć, to się wydawało takie nierealne zupełnie, kompletnie nierealne. I nie ukrywam, że no pierwsze, co zrobiłam po powrocie do Polski, no to zadzwoniłam do profesora Żygulskiego. I mówię, panie profesorze, czy pan profesor w ogóle coś na ten temat wie, bo to piękna sprawa, że tu Polak, tutaj Luwr, tutaj jeszcze ratowanie Luwru za komuny paryskiej.
To ja jeszcze tylko pozwolę się wtrącić i zacytować to, co na tej tablicy dokładnie było. Florian Trawiński, 1850-1906, kawaler Legii Honorowej, syn komisarza cywilnego i wojskowego polskiego rządu powstańczego 1863, sekretarz generalny Muzeów Francuskich, ocalił Luwr w 1871 roku wdzięczni rodacy. I to jest tablica, której odsłonięcie odbyło się 19 grudnia 2004 roku właśnie w Domu Kombatanta Polskiego w Paryżu w obecności konsula generalnego Rzeczpospolitej Polskiej, prezesa Stowarzyszenia Polskich Kombatantów księdza Infułata i też członka rodziny Trawińskich. I ta tablica była początkiem tej przygody, tak, tego szukania.
Się zaczęło,
ta treść
to
niesamowita, rzeczywiście sensacyjna.
Dziwne dosyć, bo gdyby ta historia zdarzyła się naprawdę, no to ja przepraszam, ale to powinny być ulice nazywane jego nazwiskiem. No bo to piękny Polak, syn powstańca jeszcze na dodatek. A tu nagle nikt nic nie wie. No i to było takie zaskakujące. No i tak na początku, nie ukrywam ze wstydem, że tak w wolnych chwilach sprawdzałam archiwa, ale potem jak doszłam do powstania styczniowego, doszłam, kim był ojciec, a przede wszystkim jeszcze na dodatek, ale to już wielkie podziękowania dla dziewczyn w Kurniku, że znalazłem mikrofilmy po prostu, unikatowe zupełnie mikrofilmy, są te listy, które tak się pani spodobały. To tak dopiero wtedy poszłam pełną parą. Bo tak to traktowałam no, jako pewną przygodę, że no, ciekawa historia, ale tak dokumentów na to nie ma, tak nic nie wiem, no poza właśnie internetem.
Ta książka, która dzisiaj jest powodem naszego spotkania, rzeczywiście zawiera mnóstwo skanów dokumentów, to była, zdaje się, bardzo taka żmudna i długotrwała praca, bo nie da się dotrzeć do takich szczegółowych zbiorów przecież w przeciągu krótkiego okresu czasu. Jak się współpracowało i kto pomagał, jakie instytucje pomagały w ogóle, żeby tutaj tyle dokumentów zdobyć, bo ja też widzę podziękowania dla Fundacji Gawrońskich, dla Biblioteki Polskiej w Paryżu, dla Funduszu imienia Jana i Suzanny Brzękowskich, czyli sporo osób też instytucji się w ogóle zaangażowało w to.
Głównie także finansowo, bo tego się nie dało tak zrobić po prostu własnym sumptem finansowym. Nie? Ale wie pani, to różnie bywa. Nie tym zależało na tym, żeby tą historię jakoś odkryć, a drugim zależało na tym, żeby się też pod tym podpisać. Ja też miałam takie dylematy chwilami, co z tym zrobić, czy jak się koniunkturalnie zachować w stosunku tego. I sobie w pewnym momencie pomyślałam, że jest mi to obojętne. Fundacja Brzękowskich to jest potwornie poważna fundacja. Państwo Brzękowscy właśnie dla historii polskiej zostawili swój majątek po prostu na badania naukowe i związane z historią Polski. Bardzo piękna rzecz. To są bardzo nieduże pieniądze, bardzo nieduże, ale za to prestiżowe. No.
To wróćmy teraz do Floriana Trawińskiego, który tak panią zafrapował, że poświęciła pani mu i tej historii jaki czas?
Florentyn, nie Florian.
Ale też z jego nazwiskiem były pewne nieścisłości w takim sensie, że raz
urodzenia i zgony są jednak dowodem.
Jak to dobrze, że ta praca się odbyła, żeby to jednak właśnie uściślić. I jak długo trwała praca nad książką?
O Jezus, proszę nie pytać. 8 lat.
8 lat. To zacznijmy może teraz rzeczywiście od niezwykłej historii Florentyna Trawińskiego. Jak to się stało, że on się znalazł w Paryżu?
Znaczy jak wielu synów powstańców styczniowych, po prostu ścigani listami gończymi, no musieli emigrować, a Francja nas przejmowała po prostu. Mieliśmy jeszcze szkołę przy bulwarze Batignol, czyli szkołę finansowaną przez możnowładców polskich, gdzie ta młodzież synów powstańców i listopadowych styczniowych to mogła się uczyć, jakoś zafunkcjonować w tej Francji, zasymilować się tam. No ale tak naprawdę jakby na to wszystko nie spojrzeć, to o wielu nazwiskach nie słyszymy i uczniach tej szkoły. Natomiast no, to, co zrobił Florentyn, imponujące zupełnie i ja mam pretensje, nie będę wymieniać nazwisk z osób, które budują ten mit, zupełnie niepotrzebny. Bo wynoszenie beczek z naftą, z wodą, gdzie pali się pas Tillery, kiedy tu jest zaraz obok Sekwana, czyli wszystko może spłonąć tak naprawdę, to ktoś albo nie zna historii, albo nie ma wyobraźni po prostu. Natomiast dlatego już potem, no trochę szaleńczo, nie ukrywam, trochę szaleńczo, wziąłem się za to już naprawdę na poważnie, ponieważ uznałam, że nie ma nic piękniejszego niż opowiadanie o ludzkiej kondycji. O kondycji człowieka, który właściwie no, ma wszystko do stracenia i nie ma nic do stracenia. Czyli może tylko własną siłą, własnymi umiejętnościami do czego dojść. Ja myślę, że właśnie Florentyn Trawiński jest takim fantastycznym przykładem człowieka, który sam zostaje w tej Francji, bo ojciec wraca do Wielkopolski i łączy się tutaj z ruchem organiczników. I on zostaje nagle tam sam.
Mając lat 14 bodajże.
Tak, dokładnie. I nagle osiąga coś, no, co wydaje się wręcz nieprawdopodobne. No faktem jest, że pomagała mu hrabina Duchiński, pan Franciszek, profesor Franciszek Duchiński. Salonów francuskich było wtedy bardzo dużo, polskich oczywiście, bo tam może władze, przecież to wszystko zgrupowane wokół hotelu Lambert. O tym wiemy doskonale. Ale wie pani co? Co moich znajomych, którzy znają tę książkę, najbardziej zadziwia, bo mamy pomnik Mickiewicza w Warszawie, prawda? Ja na przykład mieszkam od lat u mojej przyjaciółki, która mieszka dokładnie przy pomniku Mickiewicza, i że nagle zaczynamy na ten pomnik Mickiewicza patrzeć inaczej. Bo nagle się okazuje, jaki to był wysiłek, iż ten mój Florentyn był przewodniczącym komisji budowy tego pomnika, i to nie tylko w Warszawie, jeszcze we Lwowie. Czyli jakby zazębia się ta cała historia, w ogóle nasza historia Polski, tego okresu, trudnego okresu, bo tak naprawdę no ta wizja wolnej Polski, niepodległości Polski, żeby odzyskać tożsamość, no była bardzo silna, zwłaszcza pod koniec XIX wieku. No i to jest takie ładne, no to naprawdę ładne w sensie takim, że ludzi było stać jeszcze na pewien wysiłek, nie kłótnie polityczne, tylko pewien wysiłek, że żyjemy tutaj. To jest nasz kawałek ziemi, który został nam dany.
Florentyn Trawiński trafił do szkoły, która, tak jak wspominaliśmy, dawała mu dosyć gruntowne wykształcenie. Na tyle gruntowne, że on wychodząc z tej szkoły już znał 4 języki i zostając sam w Paryżu, bo ojciec wrócił do Polski, był taki moment, kiedy właściwie musiał się już jakoś sam utrzymywać.
No nie, ojciec nie wrócił do Polski, Polski jeszcze nie było.
Tak, no do...
Ale było wielkie księstwo.
Polska oczywiście była pod zaborami. Ale opuścił Francję, wrócił do ojczystej ziemi pod zaborami.
Bo on się tam nie odnajdywał po prostu. On miał inne ideały. Dla niego ważne było to, żeby wrócić tutaj, związać się z Czartoryskim, żeby się związać z Potockim, żeby się związać z Chwileckim. I jeszcze jest ważna rzecz, o której prawie nikt w Wielkopolsce nie wie. Bo tak mówimy o zasługach oczywiście budowy Teatru Polskiego. I tak wiemy, że był bank Potocki Chwilecki i spółka, prawda? To nie jest dla nikogo tajemnictwo, ale nikt nie wie o tym, że mój Andrzej Trawiński, czy ojciec Florentyna, w imieniu banku, bo on był tam po prostu księgowym, krótko mówiąc, zaciągnął w Katowicach kredyt pod budowę Teatru Polskiego. Potocki dał grunt, czy działkę, na której w tej chwili stoi teatr. I weźmy jeszcze pod uwagę jedną rzecz, że na teatrze do tej pory widnieje Naród Sobie. I też nie zdajemy sobie sprawy, że wokół pałacu, mówię oczywiście o Placu Wolności, że mamy Bibliotekę Raczyńską, mamy banki, a mieliśmy Prusaków tutaj na głowie. I to nie Prusacy nam to zbudowali, tylko nasi tutaj po prostu możnowładcy. Że to był dopiero Naród Sobie, tak naprawdę. I że to, co widnieje na szyldzie Teatru Polskiego, jest jakby też dowodem na to, jakie było zachowanie w ogóle postawa tych ludzi. Postawa, że mieli pieniądze, nie musieli na to wydawać, ale jednak wydali. I mamy to do tej pory w Poznaniu.
Andrzej Trawiński, ojciec Florentyna, nie ma go przy synu. Syn jest sam w Paryżu, musi sobie tam radzić sam. I jakoś sobie radzi. Bardzo wcześnie się żeni z Francuzką.
Tak, 27 lat.
Ale jego sytuacja też na początku jest bardzo, bardzo trudna.
Powiedziałabym makabryczna wręcz. Makabryczna. Ale ona była do końca taka trudna, bo do momentu, kiedy nie dostał obywatelstwa.
I prawa to też trochę trwało.
Tak. Tutaj właśnie to chyba najbardziej taki dramatyczny rozdział książki I te dokumenty mówiące o tym, że no owszem, no sprawował tam, już był dyrektorem od, Wydziału Oświaty i Sztuk Pięknych, a my pensji nie płacili, no bo uchodźca, no. Że to wcale nie było takie zabawne.
Też zanim do tego stanowiska doszedł, to też pełnił takie funkcje jak pomocnik, pomocnika, także już takie bardzo niskie, mając już rodzinę na utrzymaniu. Jakoś sobie musiał finansowo w tym wszystkim radzić. Równocześnie zajmował się też tłumaczeniami.
No i to go uratowało tak naprawdę. To go uratowało, ta pasja do sztuki. No głównie archeologii, bo umówmy się, dla Wiantyk, też sztuka Bizancjum, przez które ja na studiach przechodziłam, oj, chyba przez stałe, bo to są kobyły po prostu i to jeszcze trudne na dodatek. I on to przetłumaczył i to było wtedy takim hitem, że właściwie nie wiadomo, co z nim było zrobić. Nie? No, jak ktoś tłumaczy dla Wiantyk, no to nie może być pomocnikiem pomocnika. Po prostu.
Bo jeszcze to, chyba wielkie... wtedy bez obywatelstwa francuskiego, jak to tłumaczył.
Ale gdzie to on... tam obywatelstwo, to Dosak został sekretarzem generalnym archiwów muzeów francuskich. Natomiast wcześniej walczył o prawo osiedlenia. On robiąc to wszystko, nie miał nawet prawa osiedlenia we Francji.
Pierwsze tłumaczenie, duży sukces, ale sukces, za którym znowuż nie idą pieniądze żadne. I właściwie sukces
nie
taki...
No, poszło stanowisko, zmiana stanowiska.
Zmiana stanowiska, ale tam bodajże różnica w tej pensji, jak tutaj niewielko, też wynika z tych dokumentów, między tym pomocnikiem pomocnika, a już rzeczywiście zastępcą.
Dyrektorem, tak,
tam
niewielka,
chyba
niewielka.
Różnica 300 franków, także rzeczywiście aż zdumiewające, jak to mogą państwo tutaj prześledzić na podstawie tych oryginalnych dokumentów, skanów, których są w tej książce. Czyli właściwie zaszczytne stanowisko, ale nic więcej. I dalej Trawiński musi, ale też chce zajmować się też tymi tłumaczeniami i cały czas w kręgu sztuki przebywa.
No, ja bym powiedziała jeszcze troszeczkę więcej, tak, jeśli mogę. Bo to już nie chodzi tylko o to, że on się zajmuje sztuką, ale jak on pomaga polskim artystom. Ilu polskich artystów nie zafunkcjonowałoby w ogóle w Paryżu, gdyby nie jego pomoc. On był taką no, ostoją właśnie dla polskich artystów. Tu oczywiście najwięcej miejsca jest związane ze Stanisławem Wyspiańskim. I całym jego, no ale mamy Mechofera, mamy całą szkołę, to się tak nazywa, artyści z Krakowa, to tak się nazywało, żeby nie mylić, bo on był, że z grupą krakowską, prawda, bo to się często myli, ale nie bez powodu, no staje się członkiem Akademii Umiejętności, mieszkając we Francji. A Kraków był dość wybredny, tam rządził Matejko. To nie było takie proste. I być może dlaczego, bo ja wiem, że ja teraz mówię dość tak egzaltowanie, bo ja po prostu kocham postać tej książki. Po prostu kocham człowieka, o której napisałam tą książkę. Ale jestem naprawdę pełna podziwu dla pewnego wysiłku, determinacji i też świadomości takiej, że... ja nie będę w tej chwili podawać nazwiska profesora, no bardzo znanego zresztą w Polsce, który powiedział, że on się sfrancuszył. On się w ogóle nie sfrancuszył. On już tam mieszkał, pracował w tym Louvre i chociażby, no to pewno dla słuchaczy będzie ciekawa informacja, albo teraz słuchacze, które nas słuchają, się trochę obśmieją z nas, ale w 1900 roku w Paryżu była tak zwana powszechna wystawa. One się odbywały co dwa lata w innym kraju. A ja nie wiem, to musi tylko szaleniec na to wpaść, albo idealista, żeby narysować mapkę, a Louvre jest dość duży, to jest dość duży budynek, narysować mapkę, jak ludzie zwiedzający tą wystawę, bardzo poważną wystawę, mają trafić na pracę polskich artystów. Piękna rzecz, fanaberia, nie wiadomo.
Tutaj w tej książce pani jest też cały opis Florentyna Trawińskiego dotyczący tej powszechnej wystawy światowej w Paryżu. I tu mamy szeroki, bardzo obszerny opis poszczególnych prac, poszczególnych artystów. Praktycznie jest to książka, która zawiera w sobie ten opis. No, przenosi nas w tamto miejsce, pokazuje nam sposób patrzenia Trawińskiego i też ówczesnych historyków sztuki, chociaż nic o takim wykształceniu sensu stricte historyka sztuki u Trawińskiego nie wiadomo, prawda? On takiego...
No to jest ten ból właśnie.
Tych dokumentów nie ma, ale to, co on nam po sobie zostawia, czyli między innymi opis tej wystawy, jest bardzo, bardzo szeroki.
A recenzje Boznańskiej nie są piękne.
Fantastyczny opis twórczości Olgi Poznańskiej, ale on rzeczywiście łączył w sobie Trawiński takie zamiłowanie do sztuki z taką skrupulatnością, nie wiem, może odziedziczoną po fachu ojca, który jednak był takim finansistą, tak?
Nie, ja bym to inaczej nazwała, mogę, bo tak nieładnie mi pani w słowo wchodzić, ale to jest taka jakby typowy język krytyki sztuki tamtych lat, po prostu.
Czyli właśnie to też jest, to czego mi właśnie brakowało, to co tutaj pani mnie, Mirosława, wyręczyło, to jest też to przeniesienie się do tamtego sposobu opisywania sztuki. Bardzo też ciekawy jest ten przytoczony w całości w książce raport Trawińskiego, który on sporządził na temat szkoły wiedeńskiej.
Tak,
i to jest jedyny, zdaje się, taki raport unikatowy, który całkowicie mówi nam o sobie kształt.
To jest unikat, bo tego nie ma po prostu, ani w literaturze polskiej, ani w literaturze zachodniej, a tak naprawdę na Szkole Wiedeńskiej opierało się wtedy, w tamtych latach, opierała się praca wszystkich uczelni artystycznych. I przyznam się, że jak ja dotarłam do tego, to aż uwierzyć nie mogłam, że coś takiego się zdarzyło, bo tak wszyscy mówią, a nie ma i nie ma i nie ma, bo nie ma w dokumentach, nie ma w archiwach, a tutaj nagle się okazuje, że facet został wysłany w delegację tak zwaną i nagle robi coś i to jeszcze robi tak solidnie. To jest materiał dla taki dydaktyczny na historii sztuki olbrzymi, kompletnie olbrzymi.
Tutaj też znajduje się list od ministra spraw zagranicznych ówczesnego Francji. Przeczytałem skierowany do Florentyna Trawińskiego. Przeczytałem z zainteresowaniem raport, który wysłał pan do ministra nauczania publicznego sztuk pięknych dotyczący Szkoły i Muzeum Sztuki Austriackiej w Wiedniu. Informacje zawarte w pańskim raporcie świadczą o sumienności, jaką włożył pan w wypełnienie powierzonej panu misji. Gratuluję. Rzeczywiście wtedy ten raport też sporo włożył
do Francji. Było to bardzo ważne wtedy, bardzo ważne, bo tak naprawdę to nikt nie wiedział, co oni w tym Wiedniu robią, tylko wiadomo, że robią to dobrze. Ale tam Wiedeńczycy specjalnie niekoniecznie chcieli tą wiedzę swoją sprzedawać. A tutaj ja nie wiem, jak on to zrobił, musieli mu zaufać po prostu. Po prostu musieli mu zaufać. No i pomogła mu oczywiście znajomość języka niemieckiego,
którą też posiadł. Teraz zrobimy sobie małą przerwę na małą piosenkę francuską i wrócimy do naszej rozmowy o Florentynie Trawińskim za chwilę. Dzisiaj w Arsenale Kultury rozmawiamy z teatrologiem, historykiem sztuki Mirosławą Sikorską, autorką książki Florentyn Trawiński, zbawca Luwru. Fakty i mit. Ten mit zbawcy Luwru, to wszystko kręci się wokół czasów komuny paryskiej. Jak to się w ogóle stało i wróćmy jeszcze do samego początku. Co mówi ten mit o Florentynie Trawińskim? Bo zdaje się, że ten czas komuny paryskiej też był dosyć niezwykły, a rola Florentyna Trawińskiego w czasach komuny paryskiej, jak to wyglądało naprawdę?
Znaczy, ja nie wiem, jak wyglądało naprawdę, bo nie byłam przy tym. Znaczy, no kiedyś zdarzyło mi się chodzić do szkoły, do tak zwanego liceum. Bo tam studia paliko, bo na studiach na szczęście tą wzórną wiedzą mnie nie faszerowano, ale jak byłam w liceum, to mi mówiono, że jaka to była wielka rola Polaków w komunie paryskiej. A tak naprawdę w tej komunie paryskiej to w ogóle prawie nie było Polaków, bo tam Dąbrowski, no i co, i uciekł stamtąd, i co. No nic się właściwie takiego nie zdarzyło, ale rzeczywiście była tak, i do tej pory to zresztą funkcjonuje, że jaką to wielką rolę Polacy pełnili w komunie paryskiej, natomiast nie bierzemy pod uwagę jednej rzeczy, że nie bez powodu Francja jest republiką. To jest republika francuska. I Francuzi sobie komunę paryską bardzo cenią. A komuna paryska tak naprawdę, jakby spojrzeć na założenia w ogóle komuny paryskiej, no to była rzeczywiście komuną. Chodziło o to, żeby sztuka była dla ludzi, żeby teatry były dla ludzi, bo jak już mówimy, rozmawiamy w Arsenale Sztuki, no to wypada nam chyba o tym mówić. I I tak jakby się okazuje, że ta nasza wiedza jakby historyczna, mówię o moim pokoleniu, bo pani jest naszym młodsza, więc nie wiem, czego pani w szkole uczy mnie, ale jest uboga w sensie takim, że jakby po prostu historia jest bardzo łatwą rzeczą do manipulacji. Natomiast komuna paryska dla Francuzów jest czymś bardzo wielkim. Jak pani ma tutaj rozdział o kustoszu Louvru i o jego udziale i o tym, jak ludzie naprawdę walczyli o to wszystko. Więc taki mit, który powstaje, bo mnie się wydaje, że ten mit o Florentynie też powstał z pewnego braku wiedzy historycznej, ale też wyobraźni. Bo jak ja sobie tak siadłam, była taka piękna pogoda, w ogóle tak było piękne w tych ogrodach Louvru i tak spojrzałam na Palace Tuileries, spojrzałam na Louvre i mówię, Boże, przecież to jest niemożliwe. No po prostu kompletnie niemożliwe. I tak sobie pomyślałam, Boże, może lepiej jednak powiedzieć, zająć się tym wszystkim, bo lepiej powiedzieć prawdę, nawet krzywdzącą, że nie mieliśmy bohatera polskiego w Louvre, niż potem się za to wstydzić. Jako naród oczywiście, jako naród.
Po upadku komuny mówiło się, że we Francji o ponad 1000 Polakach walczących po stronie komunardów, ale to były takie pogłoski rozpowszechniane głównie przez rząd pruski i rosyjski z wiadomych powodów, pisze pani w książce. I też dokładnie wylicza, ile było wtedy emigrantów. Było ich 3700 emigrantów, z tego w Paryżu około 1200. Z tych ostatnich ponad 500 wstąpiło do Gwardii Narodowej. Po podpisaniu pokoju Komisja Polska prosiła ich o rezygnację z tego stanowiska i tylko 74 Polaków pozostało nadal w Gwardii Narodowej, głównie dlatego, że nie mieli oni pracy i to był jedyny ich sposób na utrzymanie.
No bo to prawda jest, no co ci emigranci mieli robić? No oni gdzieś musieli być. No. Także, że oni byli bez zawodów, bez wykształcenia, no. A oni mieli tylko walczyć, no.
Także rzeczywiście trudno mówić o udziale Polaków w komunie paryskiej. Ten Louvre nieszczęsny, który był tak mocno zagrożony, on miał spłonąć od nafty umieszczonej w beczkach, a Florentyn miał te beczki z naftą wylać. Też właściwie nie wiadomo gdzie, bo cała okolica Louvre była objęta
też ogniem. Do Cechwany jeszcze było kawałek drogi, więc jak to wynosić?
I napełnić je jakoś wodą.
Tak.
Ale trudno też właściwie dociec, skąd ten mit się pojawił. Czy to była taka właśnie nasza potrzeba, żeby mieć swojego bohatera, takiego Florentyna,
znaczy, Ja myślę, że to jest proste, bo jak pani widzi tam we wstępie, ja też przytaczam to, do czego dotarłam. Być może jest tego więcej, ale chyba się nie pomyliłam, bo dość szczegółowo to sprawdzałam. Bo wszystkim jest ciężko uwierzyć, że Polak, syn emigrantów, mógł tak wysoko zajść w tej Francji. Więc zaczęto kombinować, prawda, i budować mit. To jest naprawdę forma budowania mitu.
Bo on za ten wyczyn miał zostać oszczędzony, bo przypisywano mu rolę w komunie paryskiej, przypisywano mu to, że jest jednym z komunardów, ale miał zostać oszczędzony właśnie za to jednak uratowanie Louvru według tego mitu.
Tak, i głowy mu nie obcięli.
I miano mu to właśnie stanowisko w Louvre nadać.
Znaczy, ja chciałam powiedzieć jedną rzecz, że ktokolwiek, kto nie trzeba być historykiem sztuki, żeby wiedzieć, kto był, nie było żadnego przede wszystkim resortu sztuki w komunie paryskiej. Nie było. Ale osoby, które ze świata sztuki, czyli Manet,
Courbet też.
Właśnie, dokładnie. No przepraszam, no gdzie 20-letni...
Pani Mirosława wyłączy komórkę, my posłuchamy jeszcze piosenki i wrócimy do naszego spotkania za chwileczkę. I wracamy do bohatera dzisiejszego spotkania, Florentyna Trawińskiego, który, jak się okazuje, zbawcą Louvru nie był, ale poniekąd był, bo swój wkład w Louvre i w Paryż i w emigrację polską w Paryżu miał swój bardzo duży. Też chciałam chwilę porozmawiać o osobach, które Florentyna Trawińskiego otaczały, o Sewerynie Duchińskiej i Franciszku Henryku Duchińskim, bo to byli też niesamowici ludzie. Oni bardzo blisko byli z Trawińskim zaprzyjaźnieni.
Znaczy oni mu pomagali po prostu. Oni mu pomagali. Oni go gdzieś go przychołubili, zwłaszcza Duchińska. Ale podejrzewam, że pan Franciszek też, bo pan Franciszek miał tą przywarę. Ktoś, kto nas w tej chwili słucha, to będzie doskonale o tym wiedział, bo to jest autor tych słynnych moskalików, ponoszący no makabryczne chwilami własne konsekwencje życiowe, bo przecież mogli z Paryża emigrować. Jakoś specjalnie mu Rosjanie nie pasowali. Jakoś no nie lubił tej nacji. Natomiast no jego wielką zasługą dla kultury polskiej, niestety skończyło się to dość dramatycznie, bo o tym mało kto wie, że no on jednak jakby nie było, no był no, twórcą może niekoniecznie, bo tam było troszeczkę więcej ludzi, ale Biblioteka Polska w Rapperswil, no to było wydarzenie. Szkoda, że tak się stało, że te wszystkie zbiory zostały przeniesione do Warszawy, no potem mieliśmy Powstanie Warszawskie i to po prostu spłonęło. Czy kawał wielkiego dorobku kultury polskiej.
Jeśli mówimy tutaj o tych moskalikach, to jest też jeden moskalik zacytowany w tej książce. Kto mi powie, że moskale są to bracia dla lechitów, temu pierwszy w łeb wypale przed kościołem karmelitów. To jest, proszę państwa, moskalik, żeby państwo wiedzieli.
No najbardziej znany, zresztą tak. Najbardziej znany.
Bardzo też w postaci Franciszka Duchińskiego zainteresowało mnie też to, że on był twórcą takiej kontrowersyjnej teorii o niesłowiańskim, jak to nazywał, turańskim pochodzeniu narodu rosyjskiego. Tak, i my znamy tą teorię głównie przez Feliksa Konecznego, który też ten podział na cywilizację dokonał. Właśnie tę rosyjską nazywając turańską. I tutaj właśnie się dowiadujemy, że już Franciszek Duchiński, który urodził się w 1816 roku, już takie teorie wysnuwał, czyli był takim właściwie, można powiedzieć, nawet chyba prekursorem tego rodzaju patrzenia cywilizacyjnego na ten nasz skrawek tutaj Europy, Azji. A jak mówimy o Muzeum Narodowym Polskim w Rapperswilu, to rzeczywiście te zbiory były przeogromne. Specjalnym pociągiem w 1927 roku przewieziono te zbiory do kraju. No i cóż tam było, proszę państwa? W 13 wagonach pomieszczono około 3000 dzieł sztuki, 2000 pamiątek historycznych, 20 tysięcy sztychów, 9 tysięcy medali i monet, 92 tysiące książek i 27 tysięcy manuskryptów. Więc to były te zbiory, które Franciszek Duchiński razem z innymi ale był współzałożycielem tego.
Że Polacy na emigracji też oddawali, co mieli, żeby to się zachowało gdzieś, żeby to gdzieś nie zginęło.
Też Florentyn Trawiński tam złożył w darze papiery powstańcze swego ojca Andrzeja Trawińskiego. Też rok później pamiątki z wojny węgierskiej. Też przepiękna jest ta korespondencja. Ona nie jest miłosna, tylko ona jest bardzo taka dostojna, dystyngowana pomiędzy Seweryną Duchińską a Trawińskim.
Piękne, prawda? Ja też byłam wzruszona, jak były te tłumaczenia robione.
One się tutaj zaczynają w ten sposób. Szanowna i łaskawa pani dobrodziejko, najżyczliwszym sługą Trawiński, tak kończy Trawiński taki list, albo najżyczliwszy ziomek i sługa Trawiński. To jest przepiękny obraz sposobu komunikowania
język
się, kultury.
Język piękny, prawda? Język. Którego my już nie znamy, bo on jakby zaginął po prostu, a język jest przepiękny.
Można tak się domyślać, że przez wiele, wiele lat był naprawdę w dobrej zażyłości, ale te formy zawsze grzecznościowe między nimi obowiązywały i to jest też bardzo, bardzo interesujące. Dużo jest zawartych listów w tej książce.
Wie pani, co mi się wydaje, czego w książce nie ma? Bo państwo Duchińscy byli bezdzietni. I oni, ja tak naprawdę jak grzebałam w tych wszystkich papierach, bo oczywiście w książce nie ma tego wszystkiego, co ja zebrałam, bo no to jest wiadomo, no ja jestem jednak filmowcem, jakby nie było. I czasami serce mi się kroi, jak muszę rzeczy ważne wyrzucać, żeby zostawić to, co jest najważniejsze. Ale mnie się wydaje, że oni po prostu obydwoje traktowali go jak syna. Po prostu, że oni go w jakiś sposób przychołubili. I też myślę sobie, znając zainteresowania pani Duchińskiej, że to, że ona go zrobiła przewodniczącym komisji budowy tych dwóch pomników Adama Mickiewicza i w Lwowie i w Warszawie, też wynikało z pewnej i chyba jakiejś dużego zaufania do niego. I też miłości pewnej, takiej matczynej, po prostu zwyczajnej matczynej miłości.
Florentyn Trawiński, tutaj też w książce możemy znaleźć taki fragment, że dla wszystkich też się pojawia u tych wszystkich, którzy odwiedzili kiedyś Muzeum Luwru i kupili przewodnik po Muzeum Luwru.
O właśnie, on był teraz wydany. Porusza pani rzecz tak. Niebywałą, zupełnie niebywałą. Ja myślę, że dla słuchaczy, którzy jeszcze mają cierpliwość, żeby nas słuchać, to jest rzecz bardzo ważna, bo jednak no, każdy by w tym Paryżu chciał być, prawda? Takie magiczne miejsce, bo to jest Paryż i w ogóle. To jest niesamowite, bo on został sekretarzem generalnym Muzeum Francuskich, dostał mieszkanie w Luwrze. Tutaj też
jest
pani
też zdjęcie tego mieszkania tak. Z zewnątrz.
Mhm. No z zewnątrz, bo się nie dało. Tak, w tej chwili są tam archiwa. Ale tam, jak ja chodzę po Luwrze już teraz, już wiedząc o Florentynie, a wcześniej tak sobie chodziłam, no to wiadomo, no, żeby oglądać dzieła sztuki, a nie tam myśleć o jakimś Florentynie Trawińskim, o której nie zdawałam sobie sprawy z tego. Mój francuski niestety nie jest najlepszy, o dziwo, ze wstydem przyznaję. Tutaj była wielka pomoc Piotra Trawińskiego przy tłumaczeniach i Beaty, bo no, ja się najlepiej porozumiałam z Arabem. Vis-a-vis stacji pan, bo on mówi po francusku tak jak ja, więc się świetnie porozumiewamy. Znaczy ja nie powiem, żeby było aż tak źle ze mną, ale no nie na poziomie tłumaczenia. Jeszcze starego języka, jeszcze XIX wiek, to wcale nie złatwe. Ale rzeczywiście chciałam powiedzieć, że jeśli się uda, że ktokolwiek, kto tak propaguje ten mit o Florentynie Trawińskim, że wiedział jedną rzecz, że lepiej jest powiedzieć skromniej o człowieku, a coś wartościowego, niż budować mity. Bo my nie wiemy do końca. Tam wtedy, kiedy zajął się dach Luwru od pałacu Tuileries, to nie było możliwe, żeby 5 osób w tym pomagało. Więc być może Florentyn tam gdzieś był przy tym, ale my tego jakby nie jesteśmy w stanie udowodnić, ale no na pewno nie te baczki z naftą i z wodą. Ale napisanie przewodnika po Luwrze, które ma 27 wydanie, jest przetłumaczone wszystkie możliwe języki świata, to ja mam takie wrażenie, że to jest jego wielki sukces, że w tej chwili ktokolwiek, czy to będzie Japończyk, czy to będzie Amerykanin, czy to będzie Hiszpan i przyjedzie do Paryża i weźmie do ręki, bo każdy kupuje przewodnik, jak idzie takiemu są. To jest nasza chwała i o tym trzeba mówić.
I autorem tego przewodnika jest Florentyn Trawiński, jak przeczytałem, oczywiście chodzi o Florentyna
Trawińskiego. Tak, bo oni z Francuzi, czyli tak, i to też.
Bardzo, bardzo obszerna książka. Też chcę Państwu...
Ale gdzie tam 220 stron, to niech pani nie przesadza. Da się przeczytać, wymiar, jak mówi mój wnuk.
Tak,
ciężkie nie jest.
Da się, ale też jest mnóstwo właśnie skanów, tak jak mówiliśmy. Jak dalej z tym Florentynem Trawińskim? Bo nie ukrywam, że Radio Poznań jest jednym tutaj z pierwszych miejsc, w którym tak szeroko i bogato mówimy
pierwszym,
o tym.
Pierwszym.
Tym bardziej jest nam bardzo miło, bo cała promocja wokół tej książki i spotkania ruszą dopiero
jesienią w Warszawie, tak. No, Dom Spotkań z Historią to jest oczywiste, prawda? Bo to jest jakby takie w Polsce najważniejsze miejsce. Więc zaproszenie mnie do studia, za co bardzo serdecznie dziękuję, bo jest przyjemne. Było dla mnie zaskoczeniem, bo ja już tak byłam nastawiona, że jakby troszeczkę inaczej to będzie. I chyba domyślam się, o co pani chciałaby mnie zapytać.
Teraz bym chciała jeszcze wrócić na chwileczkę do tego, że jednak Florentyn Trawiński poniekąd jest nasz tutaj wielkopolski, bo rzeczywiście jego ojciec tutaj na tych wszystkich terenach działał z wszystkimi najznamienitszymi postaciami
no, organizatorami poznańskimi. To jest niesamowite
działał.
Zupełnie.
Tak. Tutaj w tej książce znajdziecie państwo mnóstwo tych nazw mniejszych, większych miejscowości, gdzie, po których on się poruszał. Czyli myślę, że Florentyn Trawiński jak najbardziej jest wielkopolski. Ale też wiem, że ta książka ma jakąś dedykację, że chciała też pani tę książkę komuś zadedykować.
Oj, dziękuję pani serdecznie, bo to jest bardzo miłe. Niestety zadedykowałam tą książkę osobie już nieżyjącej, niestety nieżyjącej. Bardzo mi bliskiej, którą zawsze ceniłam i której zawdzięczam też taką umiejętność, że ja nie mam żadnego wykształcenia archiwistycznego czy genealogicznego. To jest, no, można nazwać to tylko pasją. Natomiast rzeczywiście, jeśli mam taką możliwość i pani mi ją stwarza, to książka rzeczywiście jest dedykowana panu profesorowi Jackowi Wiesiołowskiemu, człowiekowi wielkiemu, i ktoś tego pamięta, twórca Kroniki Miasta Poznania i nie tylko. Postaci niebywałej zupełnie, która nauczyła mnie szacunku do historii, szacunku do ludzi związanych z historią, i tak jak o niej mówię, to zawsze jakoś się troszeczkę lepiej czuję, w sensie takim, że lepsza się czuję.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Myślę, że zaciekawiła państwa postać Florentyna Trawińskiego, zbawcy Luwru, ale tak nie do końca, w innym kontekście niż możemy to gdzieś wyczytać.
Wie pani co, ja bym powiedziała, że on był w pewnym sensie zbawcą Luwru, chociażby poprzez przewodnik, który napisał, ale też z drugiej strony poprzez oddanie i w instytucji, w której pracował.
Którą był Luwr, ale niekoniecznie przez opróżnianie beczek z naftą.
Dziękuję pani za rozmowę, naprawdę serdecznie.
Gościem Arsenału Kultury była dzisiaj teatrolog, historyk sztuki filmowej, też pani Mirosława Sikorska, autorka książki Florentyn Trawiński, zbawca Luwru, Fakty i mit. Ja się z państwem żegnam, Krystyna Różańska-Gorgolewska, a za konsoletą żegna się również Łukasz Kurzawski. Dobranoc.
Arsenał Kultury.